dorastał w rodzinie katolickiej. Uczęszczał do szkoły podstawowej prowadzonej przez benedyktynów, był w niej prymusem. Przystąpił do pierwszej komunii świętej, przyjął sakrament bierzmowania, był ministrantem. Śpiewał także w chórze prowadzonym przez zakonników. Kto wie, może nawet z jego ust nieraz wybrzmiało Laudate Dominum Mozarta. Uwielbiał czekoladę. Mały, uroczy Adolfik. Tak, ten Adolfik. Początek wcale nie zapowiadał tego, co stało się później. Wspaniały młody człowiek. Nie wiadomo, jakie miał dzieciństwo, ani jak wszedł w młodość, ale Jezus go wybrał jako jednego ze swoich najbliższych współpracowników. Tak mu ufał, że powierzył mu bardzo wyjątkowe zadania. Musiało coś być w tym młodym człowieku. Tylko jego w Ewangelii Jezus nazywa tak bezpośrednio przyjacielem. Podobnie jak w pierwszej historii, aż trudno uwierzyć, że mowa jest o Judaszu. Jak to jest, moi drodzy, że ministrant zostaje największym zbrodniarzem na świecie? Jak to jest, że apostoł zostaje zdrajcą? Scena w Ogrójcu, kiedy żołnierze przychodzą pojmać Jezusa, a na czele nich idzie Judasz, jest niezwykle przejmująca. Ukochany uczeń Pana, ten, któremu tak bardzo zaufał, którego tak bardzo kochał, podchodzi do niego i cynicznie w twarz mówi, jak zapisał to święty Mateusz, witaj Rabbi. Następnie podchodzi do niego, składa na jego policzku pocałunek, a Jezus zadaje mu pytanie, jakże dramatyczne, przyjacielu, po coś przyszedł? Święty Łukasz mówi, że Jezus zadaje jeszcze jedno pytanie. Pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego? W tych pytaniach, moi drodzy, brzmi jakże gorzka skarga naszego Pana Jezusa Chrystusa. Skarga, w której słychać wielki ból. Ból, który być może jest nawet większy niż ból, który zadają bicze, który zadaje korona cierniowa, który zadaje belka krzyżowa, tak ciężka i wrzynająca się w ciało Jezusa aż do żywego mięsa. Być może ten ból jest nawet większy, bo to jest ból utraty przyjaciela. Niezwykle przejmująco właśnie ten rodzaj męki naszego Pana wyraża Psalm 55. Gdyby to lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił. Gdyby przeciw mnie powstał ten, który mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim. Ale to jesteś Ty, mój przyjaciel, mój zaufany, z którym żyłem w słodkiej zażyłości. Chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku. Ból utraty przyjaciela, który, moi drodzy, wcale w tej scenie w Ogrójcu nie znajduje swojej kulminacji. Bo potem jest jeszcze większy ból, strata całkowita. Jak opisuje to święty Mateusz, wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, a potem poszedł i powiesił się. Zatrata przez ostateczne odrzucenie Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Powtórzmy jeszcze raz te dwa pytania, moi drodzy. Jak to jest, że ministrant zostaje zbrodniarzem? Jak to jest, że apostoł zostaje zdrajcą? I nie łudźmy się. Nie łudźmy się, że te pytania nas nie dotyczą. Bo, moi drodzy, wcale nie trzeba utopić się w oceanie, żeby skutecznie umrzeć. Wystarczy utopić się w wannie. Każdy z nas jest zdolny do nawet największego grzechu. Nawet do tego grzechu, który dzisiaj w tym momencie budzi w nas największe obrzydzenie, odrazę i sprzeciw. Co więcej, każdy z nas jest zdolny do takiego grzechu, który doprowadzić może każdego z nas do ostatecznej zatraty. To jest naprawdę możliwe. Są dwie drogi, które prowadzą do takiego stanu. Być może właśnie tymi drogami podążał Judasz, podążał mały Adolfik i wielu innych. Co to za drogi? Opieszałość w nawracaniu się i zuchwałość w grzeszeniu. Zapamiętajmy dobrze te dwie rzeczy. Opieszałość w nawracaniu się i zuchwałość w grzeszeniu. Moi drodzy, każdy grzech, jaki popełniamy, wymaga od nas zgody na zło, wewnętrznego powiedzenia tak grzechowi, czemuś, co jest sprzeczne z Bożymi przykazaniami. I żeby powiedzieć to tak grzechowi, musi dokonać się w naszym sercu pewne przełamanie, zwrócenie się ku złu i odwrócenie się od Boga. I w tym momencie szatan niejako zaczepia w naszym sercu haczyk, którym będzie ciągnął nas dalej. Taka jest natura grzechu. Grzech nigdy nie zostawia człowieka w jednym miejscu. On ciągnie dalej. Popełniony grzech coraz bardziej otwiera nas na następny grzech. Przyzwyczaja nas do zła, zmniejsza naszą czujność, sprawia, że coraz mniej zło nas boli, znieczula nasze sumienie. Na przykład niewinna pozornie kradzież batonika w supermarkecie. Ktoś powie, przecież nikomu się wielka krzywda nie dzieje, a jednak następuje otwarcie na zło. Jak czytamy w Ewangelii, Judasz właśnie był złodziejem. Nie wiemy, jakie Judasz miał dzieciństwo, być może doznał czegoś złego, nie miał dobrego przykładu w życiu, ale Judasz miał przeogromne szczęście. Został powołany przez Jezusa i 3 lata był w najlepszej szkole, jaką sobie można wyobrazić. Chodził krok w krok za Panem. Miał go dzień i noc dla siebie. Słuchał go, pewnie niejednokrotnie o różne rzeczy pytał. Poznał go bardzo dobrze. Ale jak czytamy w Ewangelii, Judasz był złodziejem. W pewnym momencie zaczął kraść. Nie wiemy, jak to się zaczęło. Być może miał jakieś zdolności matematyczne, bo powierzono mu troskę o trzos. I być może pierwszy raz zaczęło się niewinnie. A wezmę tylko trochę. Potem oddam przecież. Mam teraz taką potrzebę, no muszę wziąć. Może nawet za pierwszym razem czuł się z tym bardzo źle. Co ja zrobiłem? Jak mogłem ukraść pieniądze mojemu mistrzowi, który tak mnie kocha? Jutro mu powiem, że to zrobiłem. Przyszło jutro, i była myśl o następnym jutrze. I tak później następne jutro, kolejne jutro, aż w końcu doszło do sceny w Ogrójcu. Bo tak to, moi drodzy, jest. Opieszałość w nawracaniu się sprawia, że granica coraz bardziej się przesuwa. Do dzisiaj pamiętam rozmowę z jednym mężczyzną, który przeżywał tragedię swojego życia, rozpad małżeństwa. Z jego winy ewidentnie, ponieważ wielokrotnie zdradził swoją żonę. I opowiadał mi, jak do tego wszystkiego doszło. Zdradził swoją żonę z koleżanką z pracy. Mówi, że zaczęło się niewinnie. Od tego, że zaczęła mu się podobać. Zaczęły się SMS-y. Kolejny SMS, coraz bardziej pikantny, coraz bardziej intymny. Ten flirt trwał przez wiele miesięcy. On czuł, że to nie jest dobre, ale zabrakło determinacji, żeby powiedzieć nie grzechowi, i zwrócić się w stronę Boga. Potem SMS-y przestały już wystarczać. I doszło do zdrady jednej, drugiej, kolejnej i do rozpadu małżeństwa. Moi drodzy, pamiętajmy, że owszem, jak uczy Kościół, są grzechy lekkie, ale pamiętajmy, że nie ma grzechów banalnych. Są grzechy lekkie, ale nie ma grzechów banalnych. Każdy, nawet najmniejszy grzech, gdy go lekceważymy, gdy nic z nim nie robimy w życiu, gdy nie ma tego wyraźnego nie, nie chcę tego, wyrzekam się tego, to nawet najmniejszy grzech może nas doprowadzić w końcu do wielkich grzechów. Świat nam dzisiaj nie pomaga w tym, żeby się nawracać, żeby rezygnować z grzechu, żeby nie iść drogą deprawacji własnego sumienia, bo świat uczy nas racjonalizacji. Mówimy sobie, o proszę, ten polityk ukradł miliony, znowu jakaś afera. To co przy tym te moje parę groszy, które w pracy ukradnę, to czy tamto, czy ten batonik w supermarkecie. Tam kradną miliony, ja parę groszy. O, ten pedofil wstrętny. Jak on mógł? Moja kochanka przynajmniej jest w moim wieku. Nie morduję, nie gwałcę. Nie jestem złym człowiekiem. A że trochę świnią czasami jestem, są większe świnie niż ja. I tak porównujemy się w dół, a nie w górę. Do innych grzeszników, a nie do świętych. Świat dzisiaj nam nie pomaga, bo świat głosi, że właściwą postawą jest poprawność polityczna. Nie wolno mówić głośno o grzechu, nie wolno nazywać zła po imieniu. I tak samo zaczynamy postępować wobec własnego życia. Boimy się nazwać grzech po imieniu. Nie reagujemy też, Kiedy ktoś inny obok nas grzeszy, bo to nie moja sprawa, każdy jest wolny, może go obrażę, może okaże się nietolerancyjny. I tak sami stajemy się trybikiem w mechanizmie deprawacji. Świat dzisiaj nie pomaga nam w odrzuceniu grzechu, bo świat wymyśla eufemizmy, czyli słowa, które trochę łagodzą oblicze grzechu. Można coś nazwać zupełnie inaczej, wtedy trochę mniej boli. Przecież aborcja brzmi o wiele lepiej niż zabójstwo. Jakoś tak bardziej tolerancyjnie. Moi drodzy, i człowiek może dojść również do takiego momentu, kiedy nie reaguje na grzech w swoim życiu, kiedy nie mówi grzechowi nie, kiedy racjonalizuje, kiedy jest opieszały w nawracaniu, kiedy ciągle mówi jutro, może nawet dojść na skraj przepaści i może nawet zatracić się na wieki. Może dojść do takiego stanu, że Bóg przestanie mu być potrzebny, że przestanie w ogóle odczuwać potrzebę bycia z Bogiem. To jest ciemność, w którą człowiek wchodzi coraz bardziej w swoim życiu, powolutku, nie drastycznie. Tak, żeby tego za bardzo nie poczuł, tak, żeby się zbyt szybko nie zorientował, że już jest naprawdę w bardzo wielkiej ciemności. I wtedy, kiedy już pogrąża się w ciemności, jest jak człowiek, który przebywa w ciemnym pokoju, gdy mu się zapali światło, zakrywa oczy przed światłem. I być może właśnie ten ostateczny dzień, kiedy Jezus przyjdzie, tak będzie wyglądał, że Jezus przyjdzie jako światłość tego świata i niektórzy zakryją przed Nim oczy i powiedzą: odejdź ode mnie, nie chcę Ciebie. Może tak właśnie będzie wyglądała ta wieczna zatrata, że ktoś sam powie: odejdź ode mnie, bo już tak będzie pogrążony w ciemności, tak bardzo zanurzony, tak bardzo zdeprawowany, że sam odrzuci Boga na wieki. Moi drodzy, dramatyczna jest ta scena w Ogrójcu. Powróćmy jeszcze na chwilę do niej. Co się stało, że Judasz doszedł aż do takiego momentu? Co się stało? No właśnie. Pewnie były różne przyczyny, ale właśnie gdzieś zabrakło powiedzenia grzechowi nie. Powolny proces deprawacji. Ale zobaczmy, moi drodzy, Jezus także i nam zadaje to samo pytanie, które zadaje Judaszowi. Bo dla Judasza wtedy w Ogrójcu jeszcze nie było za późno. Jeszcze nie było za późno. I dla nas też nie jest za późno. I Jezus, tak jak i jemu, tak i nam, dzisiaj zadaje pytanie: przyjacielu, po coś przyszedł? Jezus nie doczekał się odpowiedzi, której pragnął, o której marzył, bo przecież wiedział, jaki jest Judasz. Miał nadzieję na odpowiedź, żeby do Ciebie, Panie, powrócić, żeby Ci powiedzieć, jakim jestem grzesznikiem, jak bardzo Cię obraziłem, jaki jestem podły, i żeby Cię poprosić: przebacz mi. Taką odpowiedź chciał Jezus usłyszeć od Judasza. Dlatego mu zadaję pytanie: przyjacielu, po coś przyszedł? I dzisiaj każdemu z nas też zadaję to pytanie: przyjacielu, po coś przyszedł?